Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
W czwartek 10 lutego witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
W naszej audycji powiemy o powrocie Jana Pawła II do Watykanu oraz utworzeniu w Indiach arcybiskupstwa większego kościoła syro-malankarskiego.
W 65. rocznicę deportacji Polaków z Kresów Wschodnich gościem Magdy Dobrzyniak będzie ojciec Marcin Babraj.
Piotr Samerek powie dziś o relacjach między Stolicą Apostolską a niepodległą Rzeczpospolitą w okresie sporu o Górny Śląsk.
Zacznijmy od wielkopostnej refleksji księdza Marka Starowiejskiego.
Narsaj, pisarz syryjski V wieku. Modlitwa przed komunią. Zbliżamy się z lękiem do sakramentu ciała i krwi. Przypomnijmy sobie z wiarą mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa i rozważmy również Jego zmartwychwstanie spośród umarłych. Ze względu na nas, jedyny Syn Boga Wszechrzeczy przyjął postać człowieka doskonałego i wypełnił swój plan zbawienia. Cierpiał na krzyżu, umarł, wstąpił do niebios. Nam zaś dał swoją miłość, jakoby rękojmę, swoje ciało i swoją krew, aby one przypominały nam wszystkie łaski, których On nam udzielił. Dziękujmy Mu, oddajmy Mu cześć, wychwalajmy Go w każdym czasie. Zbliżajmy się odtąd do Niego ze szczerą miłością i wiarą, aby otrzymać skarb życia duchowego. Przez modlitwę czystą i szczerą, sercem skruszonym, uczestnicząc w cudownych tajemnicach świętego Kościoła, zawrzyjmy przymierze pokuty w obliczu Boga. Żałujmy ze skruchą za złe uczynki przez nas popełnione i prośmy Pana wszystkich rzeczy o miłosierdzie i przebaczenie grzechów, podczas gdy my ze swej strony przebaczymy obrazy naszym bliźnim. Oto lekarstwo życia. Oto one, które zostało rozdane świętemu Kościołowi. Przyjdźcie, śmiertelnicy, aby je otrzymać. Niech wasze grzechy zostaną wam odpuszczone. Zaprawdę, to jest ciało i krew naszego Pana dane narodom, przez które otrzymują one bez wątpienia odpuszczenie grzechów. To jest lekarstwo, które leczy choroby i rany okropne. Przyjmijcie je, śmiertelnicy, a zostaniecie oczyszczeni z waszych grzechów. Chodźcie, otrzymacie darmo odpuszczenie waszych grzechów i waszych upadków przez ciało i krew, które gładzą grzechy całego świata.
Przejdźmy do aktualności watykańskich.
Jan Paweł II opuścił szpital i powrócił do Watykanu. Na powrót papieża oczekiwali liczni dziennikarze i rzesze wiernych. W południe ostatni komunikat medyczny wydał dyrektor Biura Prasowego Stolicy Świętej Joaquin Navarro-Valls.
Laryngotracheity akuta.
Ostre zapalenie krtani i tchawicy, które było przyczyną hospitalizacji Ojca Świętego, ustąpiło. Stale poprawia się także jego ogólny stan zdrowia. Przeprowadzone w ostatnich dniach analizy, w tym badania tomograficzne, pozwoliły wykluczyć istnienie innych schorzeń.
Jan Paweł II postanowił też w specjalnym liście podziękować zespołowi medycznemu, który pod kierunkiem profesora Rodolfo Proiettiego opiekował się nim w poliklinice Gemelli.
Ojciec Święty wyniósł kościół syro-malankarski w Indiach do rangi arcybiskupstwa większego. Jego dotychczasowy zwierzchnik, Cyril Mar Basilios, został równocześnie arcybiskupem większym Trivandrum dla wiernych tego obrządku. Mówi podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, prałat Krzysztof Nitkiewicz.
Mamy 22 katolickie kościoły wschodnie, to znaczy będące w jedności z następcą świętego Piotra w Rzymie. Różnią się one pomiędzy sobą stopniem autonomii. Istnieją kościoły patriarchalne, arcybiskupstwa większe, kościoły metropolitalne i jeszcze pomniejsze jednostki kościelne. Kościół syro-malankarski stał się dzisiaj arcybiskupstwem większym. To oznacza, że jego synod będzie mógł dokonywać wyboru biskupów, którzy następnie będą prosili o zgodę Ojca Świętego. Będzie mógł zmieniać granice diecezji, tworzyć prowincje kościelne. Po uprzednim skonsultowaniu tego ze Stolicą Apostolską będzie mógł tworzyć własne prawo partykularne. Kościół syro-malankarski, podobnie jak kościół syro-malabarski, istniejący w tej samej części Indii, to znaczy w południowo-zachodnich Indiach, wywodzi się jeszcze z ewangelizacji świętego Tomasza Apostoła. Syro-malankarczycy przystąpili do jedności kościelnej z biskupem Rzymu dopiero w 1930 roku. I właśnie od tamtego czasu datuje się bardzo dynamiczny rozwój tego kościoła. Należy on do tradycji syryjskiej, wywodzącej się z Antiochii. Widoczne jest to w jego prawodawstwie, w liturgii, w samym sposobie ubierania się duchownych. Na przykład biskupi używają jako okrycia głowy spiczastych kapturów z małymi krzyżykami, jak niegdyś mnisi syryjscy na pustyni. Natomiast w liturgii obok języka syryjskiego używany jest coraz częściej język Malayalam, język, którym posługują się chrześcijanie w regionie Kerala w południowo-zachodnich Indiach. Chociaż system kastowy staje się coraz częściej przeżytkiem w Indiach i kościół odcina się od niego, to chrześcijanie syro-malankarscy i syro-malabarscy uznawani są jako członkowie wyższych kast i zajmują dosyć wysoką pozycję społeczną.
Kościół syro-malankarski liczy aktualnie 5 eparchii. 450 tysiącom wiernych posługuje 632 kapłanów, a w seminariach jest podobna liczba kleryków. W 17 wspólnotach tego obrządku żyje ponad 2000 zakonnic. Kościół syro-malankarski prowadzi blisko 450 placówek oświatowych i 470 ośrodków charytatywnych.
Głód, nędza, praca ponad siły. Taki los spotkał Polaków, którzy w latach II wojny światowej zostali zesłani przez Sowietów na Syberię i do Kazachstanu. Tym, co ich trzymało przy życiu, była wiara, twierdzi po latach ojciec Marcin Babraj, dominikanin z Krakowa. Miał zaledwie 6 lat, gdy został wraz z całą rodziną wywieziony na wschód Związku Radzieckiego. Dziś mija 65. rocznica pierwszej masowej syłki Polaków na Syberię i do Kazachstanu. Materiał Magdy Dobrzyniak.
Ojcze, jak ojciec zapamiętał ten dzień?
To może nie tyle był dzień, to była noc właśnie. Gdzieś tak dobrze po północy to było. Łomotanie do drzwi, weszli ci NKWDziści. Nie pamiętam ich wyglądu. Niewiele czasu nam dali na spakowanie się. Kiedy Sowieci wkroczyli do tego miasteczka, ono nazywało się Breżne na Wołyniu, liczyło gdzieś około 2000 mieszkańców. Połowę jego stanowili Żydzi, reszta prawosławni. Polaków tak za dużo nie było. Mój ojciec był oficerem i poszedł na front oczywiście w 1939 roku. No więc zostaliśmy wywiezieni do Kazachstanu właśnie ze względu na ojca, rodziny wojskowych wywożono. Pamiętam te wagony pozamykane. Ta wyprawa trwała 2 tygodnie bydlęcymi wagonami i wyrzucano nas na stacji Taimsza, to był północny Kazachstan. I stamtąd ciężarówką zostaliśmy przewiezieni 60 kilometrów do wsi Krasna Polana.
Jak wyglądało życie na nieludzkiej ziemi? Czy do 6-letniego chłopca w ogóle dochodziła cała groza sytuacji, w jakiej się znalazł?
No doświadczaliśmy tego losu, mieszkając w lepiankach robionych z samanu. To była glina zmieszana ze słomą. Początkowo mieszkaliśmy u ludzi, którzy zostali wywiezieni z Ukrainy, tej tuż poza naszymi wschodnimi granicami w 1936 roku. Ich wyrzucono rzeczywiście na gołym stepie i kazano im zakładać kołchoz, budować te lepianki. Nędza była straszna. Początkowo, póki coś tam mieliśmy, jakieś rzeczy, to taki handel wymienny, mama to wymieniała z tymi ludźmi. I oni byli w lepszej sytuacji, dlatego że im pozwolono zabrać trochę dobytku, a więc jakąś krowę czy coś takiego. Nie cierpieli takiego głodu, a myśmy nie mieli nic właściwie. No i ta praca w kołchozie. Ja miałem wtedy 6 lat. Głównie to zbierałem kiziaki na stepie. To ten nawóz krowi. Te placki bardzo szybko schły, bo to klimat lądowy, więc były upały. To była podstawa, to był opał. I gromadziło się też na zimę, ale nie zawsze tego starczało. Potem taki się znajdowały piołun taki wysoko rosnących, suszyło. A na końcu już pozostawała słoma ze stogów kołchozowych, potajemnie kradziona, za co też groziły kary, łącznie z jakimś łagrem czy czymś, gdyby na tym przyłapali. Ale paliło się słomą w takiej lepiance. Przez całą zimę był szron na ścianach, woda zamarznięta. No i przede wszystkim byliśmy stale głodni. Mama wydzielała nam dziennie takie 2 kromki ciemnego, gliniastego chleba, który jakoś gdzieś tam piekliśmy. Zimy były bardzo surowe, niewątpliwie, i bardzo śnieżne. Przede wszystkim był to step, bezkresny step. I jak się w zimie patrzyło, to była taka śnieżna pustynia, bez końca. I w 1941 roku była ogromna taka powódź, gwałtowne topnienie tego śniegu, więc jak się patrzyło, to wszędzie naokoło miało się wrażenie, że jest morze.
Głód, chłód, nędza, skrajne i niewyobrażalne dla nas warunki życia. Co w tych warunkach pozwalało przetrwać?
Oczywiście to, czego tym ludziom najbardziej brakowało, zwłaszcza tym, którzy, nam tak samo, ale z tym zesłańcą 1936 roku, to byli ludzie o bardzo pięknych polskich nazwiskach, przywiązani ogromnie do wiary i brakowało im księdza i dlatego oni zbierali się po tych chatach na modlitwę. No działo się to potajemnie. Przychodziliśmy tam na przykład na godzinki, na drogę krzyżową, na różaniec, ponieważ dość szybko tam nauczyłem się czytać, więc też czasami prowadziłem te modlitwy, ale była taka kobieta, nazywała się Komnacka, była niezwykle szlachetna i ona pełniła rolę gdyby takiego kapłana, tego przewodnika w modlitwie. Kiedy myśmy wracali w 1946 roku, to oni mówili, że wytrzymają wszystko, byleby mieli z sobą księdza. No, wiadomo, że tego nie było tam. Ta równina bezkresna i niebo, niezwykle bogate, przepiękne niebo, to taki ma swój pewien wymiar kontemplacyjny ten step, że to jest coś bardzo takiego pięknego.
A z jakimi uczuciami ojciec dziś wraca do Kazachstanu?
Właśnie się tak nawet dziwię, bo w ogóle to nie było w mojej świadomości, już nie było tego Kazachstanu. Czasami się to wspominało, ale to jakoś tak zupełnie się oddaliło. Czasami myśleliśmy o tych ludziach, z którymi żyliśmy. Moja mama zawsze do końca prosiła mnie, żebym się za nich modlił, żeby za nich odprawiał mszę świętą, no ale nie doczekała tego czasu, kiedy ja po raz pierwszy w 1992 roku pojechałem z taką wyprawą. Coś tam zaskoczyło we mnie wtedy, kiedy znowu wróciłem do tych ludzi, odprawiałem mszę świętą i na stepie, i w tych chałupach, w różnych miejscach. Głosiłem i Słowo Boże, jeździłem po tych posiołkach i po prostu ta ziemia stała mi się taka bliska teraz właśnie. Przez to jak gdyby odnowienie tego wszystkiego. Zresztą oni, tej Krasnej Polanie, doskonale nas pamiętali, po imionach nawet ci ludzie właśnie. Także to coś bardzo takiego dobrego jednocześnie.
W latach 1940 i 1941 miały miejsce aż 4 ogromne deportacje mieszkańców Kresów Wschodnich na Syberię i do Kazachstanu. Historycy nie potrafią ustalić dokładnej liczby ofiar. Szacuje się, że na Syberii mogło zginąć nawet około 1,5 miliona osób.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Watykan wobec polsko-niemieckiego sporu o Górny Śląsk. W wyniku postanowień Traktatu Wersalskiego, podpisanego w czerwcu 1919 roku, który kończy I wojnę światową, polsko-niemiecki spór o przynależność Górnego Śląska ma zostać rozstrzygnięty na drodze plebiscytu ludności. W styczniu 1920 roku na Śląsk przybywają oddziały francuskie, włoskie i angielskie oraz międzysojusznicza komisja plebiscytowa. Ich zadaniem jest przygotowanie plebiscytu oraz zabezpieczenie jego przebiegu zgodnie z ustalonymi regułami. W marcu 1920 roku papież Benedykt XV mianuje nuncjusza w Warszawie, arcybiskupa Rattiego, naczelnym komisarzem kościelnym dla obszarów plebiscytowych. Nominacja ta jest rezultatem zabiegów strony polskiej, która, przewidując, że duchowni mogą mieć wpływ na ostateczny wynik plebiscytu, starała się urządów koalicji, aby dopuściły one na Śląsk przedstawiciela Stolicy Apostolskiej. Miałby on nosić tytuł wysokiego komisarza na równi z komisarzami Włoch, Francji i Anglii. Inicjatywa polska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom polskich mieszkańców Śląska. Trzeba też zaznaczyć, że stawia ona w korzystnej sytuacji politycznej Stolicę Apostolską, która została pominięta podczas rozmów wersalskich. Zadaniem przedstawiciela Watykanu na terenie plebiscytowym jest zabieganie o wolność głosowania, a w razie potrzeby czuwanie nad postępowaniem duchowieństwa, zarówno niemieckiego, jak i polskiego, zalecając mu spokój, wzajemne poszanowanie oraz przestrzeganie zasad akcji plebiscytowej. Poselstwo polskie zabiegało w Watykanie i liczyło na to, że naczelny komisarz kościelny otrzyma na czas plebiscytu uprawnienia biskupa na obszarze objętym plebiscytem, który jest częścią archidiecezji wrocławskiej. Papież jednak nie podjął takiej decyzji i przez cały okres trwania akcji plebiscytowej duchowni podlegają jurysdykcji arcybiskupa wrocławskiego, niemieckiego kardynała Adolfa Bertrama, co, jak się wkrótce okaże, doprowadzi do kryzysu w stosunkach polsko-watykańskich. Pozostaje oczywiście pytanie, dlaczego papież, który wielokrotnie dawał dowody swojej życzliwości dla Polski, ograniczył kompetencje swojego przedstawiciela na Górnym Śląsku. Na wyjaśnienie tej kwestii rzucają światło raporty przesyłane do Warszawy z polskiego poselstwa w Watykanie. Wynika z nich, że za niepowodzeniem polskich starań dyplomatycznych stoi w istocie dobrze zorganizowana niemiecka działalność dyplomatyczna w Watykanie. W kręgach watykańskich znajdują posłuch upowszechniane przez Niemców twierdzenia o nietrwałości państwa polskiego i o potrzebie rewizji traktatu wersalskiego, a w szczególności w kwestii korytarza gdańskiego i Górnego Śląska. Jak czytamy w materiałach informacyjnych polskiego MSZ-u z tamtego okresu. Nawet kardynałowie sympatyzujący z Polską radzą, aby Polska porozumiała się z Niemcami. Uważają oni wilsonowski program samostanowienia za utopię. Nie utożsamiają pojęcia państwa i narodowości. Koła watykańskie, czytamy dalej w raportach MSZ-u, sądzą, że dostatecznym jest zagwarantowanie w danym państwie poszczególnym narodowościom prawa używania własnego języka i życia według tradycji. Takie przekonania u wielu hierarchów w Watykanie sprawiają, że nie wszystkie polskie dążenia i aspiracje są życzliwie przyjmowane przez Stolicę Apostolską. A Polacy, jak czytamy w raportach MSZ-u, są tam po dawnemu uważani, jeśli nie za imperialistów, to przynajmniej za ultranacjonalistów. Te ostre słowa są zakończone konkluzją, która wskazuje, że strona polska ma świadomość, iż w kwestiach spornych z Niemcami nie bardzo może liczyć na wsparcie ze strony Watykanu. Należy stwierdzić, iż wpływy niemieckie sięgają w Rzymie tak daleko, że o ile będzie chodziło o jasne wypowiedzenie się Watykanu w jakiejkolwiek sprawie między nami a Niemcami, nie mamy żadnych szans, aby Watykan się za nami opowiedział. Wobec opisanych powyżej nastrojów w Watykanie i wraz ze zbliżaniem się terminu plebiscytu, mającego się odbyć w marcu 1921 roku, dochodzi do poważnego kryzysu w stosunkach polsko-watykańskich. Temat ten szczegółowo omówimy w następnym odcinku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.